Witamy na naszej antenie pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kaźmierczaka z Głównej Szkoły Handlowej oraz członka Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, przed nami perspektywa wspólnej waluty europejskiej. Czy rzeczywiście Polska musi tę walutę przyjmować i jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to też dlaczego?
No właśnie, to jest to pytanie, już czas zacząć sobie zadawać. Czas już na rozpoczęcie ogólnonarodowej dyskusji na ten temat, ponieważ no, społeczeństwo nie powinno być zaskakiwane tak ważnymi decyzjami. Spodziewamy się referendum w tej sprawie i społeczeństwo powinno być przygotowane, uświadomione na to referendum. Tak, oczywiście, ażeby decyzja była trafna, racjonalna i korzystna dla Polski. My już rozpoczęliśmy de facto ten proces uświadamiania społeczeństwa w kwestii przystąpienia Polski do strefy euro, ponieważ rozpoczęliśmy spotkania obywatelskie w wielu miastach polskich, między innymi na ten temat. Znaczy na temat konkretnie eurokonstytucji, odrzucenia eurokonstytucji, a w ramach tego również problemy członkostwa Polski w strefie euro. Mianowicie pierwsze takie spotkania obywatelskie odbyły się już w Kielcach, Toruniu, Wrocławiu. W Kielcach i w Toruniu i we Wrocławiu osobiście brałem udział i podjąłem dyskusję na temat przystąpienia Polski do strefy euro. No i w miesiącach wrzesień, grudzień odbędzie się około 70 jeszcze spotkań w różnych miastach polskich, na których to spotkaniach będzie ten temat podejmowany. Więc podjęliśmy bardzo ambitne dzieło właśnie edukacji Polaków w tym ważnym, bardzo ważnym temacie. Zamierzamy wydać broszurę w tej kwestii na temat eurokonstytucji i przystąpienia Polski do strefy euro. I te kroki będą podejmowane niezależnie od tego, jak będą toczyły się bieżące decyzje polityczne. Czy będą wybory, co się będzie działało po wyborach. Dlaczego? Bo no, problem jest ważny i oczywiście będzie realizowany niezależnie od ewentualnej kampanii wyborczej. Teraz mówiąc, mam już pierwsze doświadczenia z tych spotkań obywatelskich. Jak wspomniałem, byłem już na spotkaniach we Wrocławiu i w Kielcach. No, pytania są przeciekawe. No, najważniejsze to tak, żeby może trochę zacząć od końca. Pytają uczestnicy tych spotkań, a dla kogo będzie korzystna ta decyzja przystąpienia Polski do strefy euro. No więc to jest trudne pytanie. Niełatwo mi było na nie odpowiedzieć, no ale najogólniej rzecz biorąc mogę wyjaśnić tak, że na pewno ta decyzja jest korzystna dla tych krajów, które są najsilniejsze ekonomicznie w strefie euro. To nie ulega wątpliwości. Dlatego, bo to one będą przecież, te kraje będą narzucały politykę pieniężną ponad Narodowego Banku Centralnego, a przecież jest też oczywiste, że będą starały się tak tą polityką pieniężną kierować, aby uwzględniać przede wszystkim tę sytuację gospodarczą, która jest w ich krajach. Czyli będą tak realizować tę politykę pieniężną, aby była ona korzystniejsza dla ich krajów, a nie dla innych krajów. No oczywiście, jakie to są kraje, to nie trudno odgadnąć. Ale na marginesie jeszcze tylko dodam, może tak, żeby na sekundę zatrzymać się poza tym tematem euro, że tam na tych spotkaniach obywatelskich padano wiele pytań na temat bieżącej polityki gospodarczej. To, co ludzi bardzo nurtuje, no ciągle ludzie pytają mnie o problem zadłużenia zagranicznego Polski. Dlaczego ono tak gwałtownie rośnie? Przypomnę, że już osiągnęło 120 miliardów euro. Ciągle mnie pytają, dlaczego ten dług publiczny tak szybko rośnie. pytają mnie, dlaczego ceny mieszkań tak rosną, dlaczego nic się nie robi w kwestii powstrzymania emigracji, dlaczego inflacja gwałtownie przyspieszyła z 1,6% do 2,6%. No, ja ludziom tłumaczę, że ja nie jestem w kręgach decyzyjnych, że jedyne co mogę to oczywiście jakieś tylko naukowo analizować zjawiska, natomiast nie podejmuję decyzji w tej sprawie. Ale wróćmy do euro. Przypomnę, że przygotowania do przystąpienia Polski do euro trwają w Narodowym Banku Polskim. Trwają. Zarząd Narodowego Banku Polskiego powołał specjalny departament do spraw euro, który ma właśnie przygotować dokument ukazujący korzyści i wyzwania, koszty wiążące się z tą decyzją. No, powołano, z tego co mi wiadomo, bo nie jestem tam w kręgach Narodowego Banku Polskiego, powołano cały zespół ekspertów, powołano Radę Naukową przy Narodowym Banku Polskim. No i myślę, że to grono, liczne grono naukowców będzie w stanie wypracować jakąś korzystne dla Polski rozwiązanie w tej kwestii. No a ja sobie pozwolę przedstawić własne poglądy. Do dyskusji, ostatniej dyskusji na temat euro zainspirowały mnie artykuły w naszym dzienniku, proszę sobie wyobrazić. W naszym dzienniku na ten temat, mianowicie tam od czasu do czasu padają postulaty, aby wprowadzić stały, sztywny kurs złotego do euro. Takie postulaty padają. No, mnie trochę to, przyznam szczerze, takie propozycje zaskakują, zwłaszcza bądź co bądź w dzienniku, który jest takim w nurcie, takim narodowej myśli ekonomicznej. Dlatego taką tezę uważam za dość ryzykowną, żeby nie powiedzieć niebezpieczną. Traktuję bowiem ewentualną decyzję, realizację tego postulatu usztywnienia kursu złotego, wprowadzenia stałego kursu złotego do euro jako ten pierwszy, już najważniejszy krok do likwidacji złotego. Dlatego, bo w istocie, jeżeli mamy stały kurs, sztywny kurs złotego do euro, to w istocie pojawia się pytanie, to po co ten złoty, prawda? Po co te koszty zamiany złotego na euro, które są kłopotliwe dla eksporterów i importerów? To już lepiej pozbyć się tych kosztów i wprowadzić euro. I stąd właśnie to jest taka trochę propozycja, moim zdaniem, niebezpieczna. I pozwoliłem sobie na łamach naszego dziennika dzisiaj przedstawić własny pogląd na ten temat. No i dzisiaj słuchacze mogą właśnie moją opinię w tej kwestii przeczytać,
jak również usłyszeć. Panie profesorze, ponieważ każda gazeta, w tym również nasz dziennik, swoje łamy udostępnia różnym opiniom i poglądom, również prezentuje poglądy różnych osób na temat chociażby spraw ekonomicznych, o których teraz mówimy. Dlaczego właśnie to usztywnianie kursu złotego jest niebezpieczne i na czym ono polega?
To polega, może zacznijmy od tego właśnie, w czym rzecz. Otóż to polega na tym, że kurs złotego będzie ustalony raz na zawsze, niezmienny, do euro, i jeżeli by pojawiły się jakieś kłopoty z utrzymaniem tego kursu, to w kierunku umocnienia złotego na rynku, czy osłabienia kursu złotego na rynku w stosunku do tego sztywnego kursu centralnego, to bank centralny ma obowiązek podejmować interwencje walutowe. Czy to sprzedaży walut obcych, czy kupna walut obcych, rzucać waluty obce na rynek walutowy, żeby ten kurs utrzymać na rynku.
To znaczy, jak to, panie profesorze, będzie wyglądało dla średniego, statystycznego Polaka, że za euro będziemy zawsze tyle samo płacili? Czy...
Tak, tyle samo. My będziemy płacić zawsze tyle samo, jeżeli by ten postulat zrealizować. Ale oczywiście tutaj ojciec patrzy na kwestię przeciętnego Polaka, ale jednak trzeba na tę kwestię patrzeć
makroekonomicznie.
Makroekonomicznie właśnie, bo co to oznacza? To oznacza, że bank centralny w tym ferworze interwencji walutowych straci kontrolę nad wewnętrzną podażą pieniądza. I ta wewnętrzna podaż pieniądza, ona nie będzie dostosowana do potrzeb gospodarki wewnętrznej, tylko do potrzeb obrony tego kursu. A to są już dwie inne kwestie. Wewnętrzne zapotrzebowanie gospodarki na pieniądz, kształtowanie koniunktury gospodarczej, aktywności gospodarczej, bezrobocia, tempa wzrostu gospodarczego i dostosowanie podaży pieniądza do tego celu, a interwencje walutowe. Więc tu jest sprzeczność.
Panie profesorze,
właśnie tu jest sprzeczność.
Panie profesorze, a jak to się ma jeszcze do tak zwanej gospodarki rynkowej?
No, na pewno, to znaczy my w ogóle dyskutujemy cały czas niewątpliwie w ramach gospodarki rynkowej. No to usztywnienie kursu jest teoretycznie bardzo możliwe w ramach gospodarki rynkowej, ale będzie szkodziło gospodarce wewnętrznej. Będzie szkodziło gospodarce wewnętrznej. Dlatego, bo polityka pieniężna, niezależna polityka pieniężna jest bardzo ważna. Ważnym elementem polityki ogólnogospodarczej. Tak podpowiada to po pierwsze teoria makroekonomii współczesna. To po pierwsze, że powinniśmy zachować własną politykę monetarną banku centralnego, że zadaniem polityki budżetowej jest dbanie o inflację, o stabilność gospodarki, to znaczy chodzi o to, aby deficyt budżetowy był niski, najlepiej, żeby go nie było, bo to będzie sprzyjać stabilności cen, ale z drugiej strony zadaniem banku centralnego jest kształtować gospodarkę. No i ale tę politykę pieniężną trzeba mieć. Jak my usztywnimy kurs, to my tej niezależnej polityki pieniężnej mieć po prostu nie będziemy. To jest jedna kwestia. To jest kwestia rozpatrzenia problemu od strony teoretycznej, ale też mamy, i o tym w moim artykule dzisiaj piszę, mamy z tym usztywnianiem kursu waluty krajowej do waluty zagranicznej, mamy bardzo złe doświadczenia. Halo?
Słuchamy pana, z dużym zaciekawieniem.
Mamy bardzo złe doświadczenia w praktyce międzynarodowej. No takim standardowym przykładem jest kryzys argentyński. Przecież Argentyna właśnie, ona usztywniła kurs peso argentyńskiego do dolara i sztucznie ten kurs utrzymywała mimo inflacji wewnętrznej. Ten kurs był zupełnie odległy od wewnętrznej siły nabywczej peso argentyńskiego wewnątrz Argentyny. Rezultat był taki, że obywatele Argentyny, widząc co się dzieje, na gwałt kupowali dolary amerykańskie. No oczywiście rezerwy dewizowe Centralnego Banku Argentyny wyczerpały się. Trzeba było wprowadzić reglamentację dewizową, ograniczenia dewizowe, a w ostateczności zawiesić wymienialność peso argentyńskiego na dolara. No a to już jest absolutnie niezgodne z gospodarką rynkową, o co ojciec pytał. No i to skończyło się po prostu krachem, skończyło się krachem finansowym i odbiło się negatywnie na wzroście gospodarki tego kraju. Czyli mamy zarówno argumenty teoretyczne przeciwko temu usztywnieniu, jak i doświadczenia praktyczne. Dlaczego właśnie jeszcze trzeba zachować tę niezależną politykę pieniężną banku centralnego? Dlaczego to jest takie ważne, aby bank centralny przyglądał się, jak sytuacja wewnętrzna kształtuje się i dostosowywał podaż pieniądza do potrzeb gospodarki wewnętrznej. Otóż po pierwsze musimy pamiętać, że emisja własnego pieniądza i posiadanie własnego banku centralnego jest ważnym atrybutem suwerenności gospodarczej kraju, a jeżeli i gospodarczej, to i politycznej. Politycznej, to po pierwsze. I to nie jest demagogia, bo kraj jest niezależny gospodarczo wtedy, kiedy ma możliwość wpływania na sytuację wewnętrzną, na gospodarkę wewnętrzną, a ma, jeżeli ma własny bank centralny. Dalej, posiadanie własnego banku centralnego umożliwia w skrajnych sytuacjach udzielenie kredytu przez bank centralny państwu w sytuacjach nadzwyczajnych. W sytuacjach nadzwyczajnych. A takie sytuacje przecież zawsze mogą się zdarzyć. Zdarzają się różnego rodzaju zdarzenia losowe, kataklizmy ogólnopaństwowe, które często po prostu wymagają finansowania, kredytowania, zasilania finansowego. No, takim dobrym przykładem był sprzed 10 lat sytuacja powodzi na Dolnym Śląsku, kiedy to na przykład Narodowy Bank Polski udzielił państwu kredytu na sfinansowanie tej powodzi w wysokości 1 600 000 000 zł. I na to trzeba być przygotowanym, bo przecież jeżeli zajdą sytuacje nadzwyczajne, to nie możemy liczyć na pomoc kredytową banków komercyjnych, bo ona nadejdzie albo nie nadejdzie. Tu trzeba działać szybko. A już nie daj Boże, jak trzeba będzie finansować jakieś nadzwyczajne potrzeby związane z obronnością, no to już w ogóle jedyne, co pozostaje, to kredyt banku centralnego, szybki kredyt banku centralnego. No to prawda, że zaraz liberałowie, prawda, zwolennicy szkoły klasycznej zaraz powiedzą, że to jest inflacja, prawda, że to jest wzrost cen. No to też zgadzam się, bo przecież mechanizmy kreacji pieniądza znam, ale zrealizujemy ważny cel polityczno-gospodarczy, jakim jest udzielenie kredytu przez bank centralny na ważny cel narodowy. Na ważny cel narodowy. I też i z tego punktu widzenia nie należy rezygnować z własnej polityki pieniężnej. Ale są też i inne kontrargumenty na bazie doświadczeń dotychczasowego Eurolandu, prawda? Bo przecież to euro już funkcjonuje od 1999 roku w strefie, w ramach tak zwanej Starej Unii. No i jakieś tam pierwsze doświadczenia z funkcjonowaniem euro są. No i co widzimy? Mianowicie, że przyrost dochodu narodowego w tych krajach strefy euro to jest raptem, mieści się w granicach 2-2,5%. No, to jest słaby przyrost PKB, słabe tempo rozwoju gospodarczego. Jakoś to euro nie przyspieszyło rozwoju gospodarczego. No, nie muszę wyjaśniać, że jeżeli mielibyśmy naśladować takie tempo przyrostu PKB, no to w istocie nigdy byśmy nie dogonili innych krajów Unii Europejskiej. W istocie byśmy po prostu utrwalili tę różnicę poziomu rozwoju gospodarczego między Francją, Niemcami a Polską, no bo do tego by prowadził wzrost rzędu 2-2,5%. Nam jest potrzebny wzrost rzędu 7-8%, abyśmy za kilkanaście czy za 20 lat dogonili poziom, stopę życiową w krajach Starej Unii. A do tego nam jest potrzebna własna, niezależna polityka gospodarcza, w tym polityka pieniężna banku centralnego. My właśnie poprzez aktywną politykę pieniężną musimy właśnie te różnice niwelować, zwiększyć konkurencyjność naszej gospodarki, wydajność pracy, tak abyśmy byli konkurencyjni. W międzyczasie my musimy stworzyć podmioty gospodarcze, duże podmioty gospodarcze, grupy kapitałowe, produkcyjne, finansowe, silne kapitałowo, które będą zdolne do konkurowania z zagranicznymi korporacjami, grupami finansowymi, tak ażeby one mogły utrzymać się na rynku, na tym już zglobalizowanym rynku międzynarodowym, ażeby mogły stawić konkurencji zagranicznej, prawda, a zwłaszcza w tych dziedzinach, które świadczą o bezpieczeństwie ekonomicznym Polski.
Jakie to są dziedziny, panie profesorze?
No przede wszystkim właśnie energetyka, to właśnie rolnictwo, to jest właśnie system finansowy, system w ogóle produkcji obronnej. No oczywiście tych dziedzin jest wiele więcej, no ale jednak my musimy na tym międzynarodowym rynku utrzymać się, prawda? Utrzymać się. Oczywiście stać Polskę tylko na tworzenie nielicznych takich grup finansowo-kapitałowych. Ostatnia propozycja połączenia właśnie banku PKO BP z PZU z bankiem pocztowym jest decyzją właśnie idącą w tym kierunku. To samo tworzenie tych właśnie dużych podmiotów w sferze energetyki. To są działania idące w bardzo dobrym kierunku. Także...
Panie profesorze, a powracając jeszcze do kwestii właśnie usztywnienia złotego, czy nie jest to jeden z elementów idącym do zniesienia polskiej waluty?
No właśnie, cała linia rozumowania w dzisiejszym artykule, w naszym dzienniku, no właśnie idzie w tym kierunku, że ja stawiam taką tezę, ja podzielam pogląd właśnie tutaj przed chwilą przez ojca wypowiedziany, że jeżeli my ten stały, sztywny, bo to nie jest stały, tylko sztywny kurs waluty wprowadzimy, no to pogadamy, to już następny krok, jakim będzie likwidacja złotego, będzie tylko drobiazgiem. To będzie zbędny balast i dlatego ta propozycja dla mnie, ona jest taka dosyć niebezpieczna, bo pojawi się dosyć oczywiste pytanie dla przeciętnego człowieka. No to co z zamianą złotego na euro, skoro ten kurs jest i tak już niezmienny, prawda? No to już jest niepotrzebne. No to w takim razie zlikwidujmy złotego. No ale oczywiście problemów jest znacznie więcej, a zwłaszcza jeżeli chodzi o skutki makroekonomiczne takiej decyzji, które są bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne i stąd jestem absolutnie przeciwny właśnie takiej propozycji. I ja w ogóle w swoich wypowiedziach, artykułach, bo przecież publikuję gdzie mogę, przedstawiam problem od strony teoretycznej, studiuję w ogóle problematykę tak zwanego teorii optymalnego obszaru walutowego, która wskazuje wyraźnie, jakie są warunki, kryteria, aby móc przystąpić do strefy walutowej. I na podstawie właśnie moich badań, no i na podstawie dotychczasowych doświadczeń, stawiam w ogóle tezę taką już praktyczną, że ta decyzja o przystąpieniu do euro musi sięgać poza rok 2015. Że te rozważania musimy przenieść poza rok 2015, że do tego czasu nie ma możliwości, warunków, abyśmy przystąpili do strefy euro. No i z taką oceną moją własną, no prezentuję, gdzie mogę, właśnie moje poglądy. No zobaczymy, jaka jest opinia z gremiów decyzyjnych, eksperckich Narodowego Banku Polskiego. Ja tylko przypomnę, że już jeden taki dokument powstał w Narodowym Banku Polskim za prezesury profesora Balcerowicza i ten dokument był szalenie tendencyjny. On wręcz pokazywał tylko i wyłącznie korzyści przystąpienia do strefy euro i wskazywał, że powinniśmy do euro przystąpić jak najszybciej. No muszę powiedzieć, że dawno tak tendencyjnego dokumentu nie widziałem. Na szczęście obecne kierownictwo Narodowego Banku Polskiego odrzuciło ten dokument, podjęło pracę nad nowym dokumentem. Mam nadzieję, że on będzie bardziej obiektywny, wyważony, że będzie bardziej uwzględniał właśnie te wyzwania, jakie towarzyszą ewentualnemu przystąpieniu do strefy euro, bo przecież pamiętajmy, że obecnie już pojawiają się głosy krytyczne odnośnie euro w krajach członkowskich, w krajach należących do strefy euro. We Włoszech, w Portugalii, w Niemczech. Te głosy są coraz głośniejsze, prawda? Coraz we Włoszech wręcz są postulaty, aby z euro wystąpić.
Czyli należałoby się wsłuchiwać w te głosy, analizować je i błędów innych państw, czy też gospodarek tychże państw unikać.
No dokładnie tak. Te negatywne doświadczenia, one zaczynają się już coraz bardziej ujawniać. No i stąd słusznie, że te sprawy się podnosi.
Panie
i my
profesorze,
powinniśmy to brać pod uwagę właśnie, a nie tylko ślepo wpatrywać się w w to, co inni nam podpowiadają. A już na pewno, pamiętajmy, absolutnie nie możemy zrezygnować z referendum przy tak ważnej decyzji ogólnonarodowej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za wypowiedź na ten temat. Sprawa jest obszerna, że nawet rozmów niedokończonych by zapewne nie starczyło. Na wyjaśnienie tych wszystkich spraw przypomnijmy, że o spotkaniach pańskich, panie profesorze, na antenie Radia Maryja oczywiście będziemy informować. Już po wakacjach się one, kolejny maraton się rozpocznie.
Tak jest, tak.
Ja państwu przypomnę, że o konsekwencjach tak zwanego usztywnienia kursu złotego mówił nam pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kaźmierczak ze Szkoły Głównej Handlowej oraz członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i do usłyszenia.